co, i zaczynamy odcinek po prostu. No to cześć Bartek.
Cześć Łukasz.
Witamy wszystkich naszych słuchaczy w nowym odcinku Podwójnego Uderzenia, ale dzisiaj jest inaczej. Dlaczego jest inaczej, Bartku?
Jest inaczej, ponieważ mam chrypkę, a chrypka może oznaczać tylko jedno. Zbliża się Halloween.
Ale nie bójcie się, bo dopiero będziecie się bać, kiedy damy wam 14 propozycji na 7 podwójnych seansów. Schemat jest znany, czyli podobnie jak z Nicolasem Cage'em, jazda z Halloweenami, 7 dni, każdy z nas wybiera po jeden film na każdy dzień tygodnia.
Nie wiemy, co wybrała druga osoba. Mamy nadzieję, że coś was zainteresuje i może spędzicie z tym filmem, tymi filmami, właśnie upojny, straszny wieczór. Jak myślimy o Halloween, no to filmy zdają się wypadać same z rękawa. Tych klasyków straszakowych jest naprawdę mnóstwo. Umówiliśmy się tak nieformalnie, że będziemy starać się unikać właśnie tych takich największych graczy i poszukamy może coś mniejszego, może coś nieanglojęzycznego. Wow. No i zaskoczymy też samych siebie właśnie tym, jak szeroko może być pojęty może horror, może z czym się może pomieszać. Zdecydowanie to jest coś, w co ja właśnie skręciłem, bo pomyślałem sobie, jak można przegryźć horror. Jest to jakaś taka linia, która leci po wszystkich moich wyborach. Przestępnie, powiedzmy. Co jeszcze możemy powiedzieć? No to jeżeli słuchaliście pierwszego sezonu Podwójnego Uderzenia, no to wiecie, że było tam sporo mrocznych filmów. Filmów z dreszczykiem, takim albo innym.
Więc niestety w tej naszej siódemce zabraknie Cure.
Zabraknie Henry'ego.
I zabraknie Józia Trumniaka, czyli O Północy Posiądę Twoją Duszę.
Zabraknie Cruising, które też moglibyśmy tutaj dodać. Nawet Safe moglibyśmy dodać.
Cruising jest chyba tutaj najlepszym pomysłem do halloweenowego kostiumu.
O, zdecydowanie.
Jeszcze tak dodając do tych naszych wyborów, to świadomie unikaliśmy wszystkich tytułów z serii Halloween. Takie filmy macie na wszystkich zestawieniach z tej okazji. My poszukaliśmy trochę inaczej. Czy jeszcze coś powinniśmy dodać, Bartku?
Myślę, że powinniśmy dodać, jaki jest twój pierwszy film na 7 dni do Halloween.
Moim pierwszym filmem jest film The Wicker Man, czyli Kult z 1973 roku. Film w reżyserii Robina Hardiego. You wouldn't want to be around here, our lady. Not the way you feel. Where is Rowan Morrison? It is time to keep your appointment with the Wicker Man. A opowiada o policjancie, który przypływa na odizolowaną wyspę, ponieważ zaginęła tam nastolatka. No i próbując rozwikłać tę sprawę, odkrywa, że ludzie mieszkający na tej wyspie są wyznawcami pogańskiego kultu. I wybrałem ten film jako pierwszy film, ponieważ myślę, że to jest dobry pomysł na wystartowanie z myśleniem o horrorze. To też ten film też jest uznawany za jeden z pierwszych folk horrorów. I myślę, że wszystkie współczesne folk horrory odwołują się w jakiś sposób do tego. Plus oczywiście powstał remake tego filmu, w którym zagrał Nicolas Cage.
Pamiętamy. Wspominaliśmy o tym właśnie w odcinku o Nicolasie. No a oryginał, klasyk, ale jednak nie tak często przywoływany, powtarzając jakiś tam nasz refren, ulubiony film waszego ulubionego reżysera. Prawdopodobnie.
Dokładnie tak.
Świetna ścieżka dźwiękowa też, taka właśnie folkowa i świetnie dodaje tej takiej dziwności do całości oraz Christopher Lee jako
guru.
Wójt, guru, przewodniczący tej małej społeczności, w którą wpada właśnie ten policjant. To jest taka rzecz, która jest taka podstępna troszeczkę. Na początku nie wiemy do końca, o co w tym będzie chodziło i tak wpadamy trochę w tą paranoję i w ten normalny, ale jednak jakiś troszeczkę gdzieś skręcający świat.
Tak, dokładnie tak. Razem z tym policjantem dostajemy Jobla. Jak projektowałem sobie ten układ filmów na Halloween, to on jest świetny jako wprowadzenie. Zawsze, kiedy myślę o nowych folk horrorach, to zawsze myślę o tym filmie jako o Matrycy i pozwala mi zrozumieć te wszystkie nowe filmy.
Świetny wybór. Świetny wybór i zdecydowanie dobre wprowadzenie.
W takim razie wprowadzeniem do jakiego filmu z twojej listy będzie?
Pomyślałem dość podobnie, czyli wprowadzając właśnie w ten klimat taki niebezpieczny, dreszczykowy, ale zarazem właśnie przegryzając to jeszcze z czymś innym. Co zauważycie na mojej liście, to jak horror przegryza się z humorem. To jest według mnie fascynująca mieszanka. I o ile w pierwszej produkcji tego humoru może nie ma aż tak dużo, to będziemy to sobie przegryzać. Tak czy siak na pewno jest to przygoda. A tą przygodą jest film Tremors. Richter scale can measure it. They're coming! No scientist can explain it. Bert, they're under the ground! You didn't get penetration even with the alpha gun. Run, run! And no one knows what to call it. Megaworms or suckers or suckoids. Czyli po polsku wstrząsy. Film z 1910 roku, w którym małe miasteczko, trochę podobnie jak u ciebie, musi zmierzyć się z nową osobą, która przyjeżdża tutaj w okolice. Jest to pani naukowiec, która bada jakieś nieścisłości, które zostały wykryte w glebie, w okolicach tej miejscowości, która się nazywa Perfection. Jest to idealne miasto. Idealne, małe, amerykańskie miasto. Bardzo małe, 3 domy na krzyż. Jest sklep i każdy ma oczywiście broń. I ta mała miejscowość jest pod atakiem istot, które czają się właśnie pod ziemią, które wyszukują swoje ofiary poprzez wstrząsy na ziemi. I w trakcie tego filmu mamy taką rozgrywkę pomiędzy naszymi bohaterami i właśnie tymi dziwnymi przybyszami, gdzie z bardzo limitowaną pulą narzędzi, ale też i doświadczeń, ci bohaterowie muszą sobie jakoś z tym poradzić, przetrwać. Jest to bardzo dobra zabawa, bo główna ekipa ma świetną chemię ze sobą, a poza tym jest to bardzo żwawy film. On trwa godzinę 30 z małym hakiem, więc tam naprawdę wszystko się dzieje nie lawinowo, ale tak jak powinno. Nie ma tutaj dłużyzny, to jest idealny taki przygodowy horror, powiedzmy, z istotami, creature feature. Bardzo wam polecam jako ten wstęp do Halloween. Właśnie jak potrzebuję takiego solidnego strzała przygodowo-potwornego, to albo Tremors, albo na przykład koreański The Host, to są takie właśnie moje wybory.
Czy właśnie zdradziłeś kolejne miejsce na twojej liście?
Nie. To jest taki bonus.
Okej, to zdradziłeś, co jest twoim bonusem, czy zdradzisz, co będzie twoim pierwszym filmem we wtorek?
Oczywiście. Z tego lekkiego, powiedzmy, klimatu przygody, no wkraczamy w klimat już o wiele poważniejszy i wystrzegamy się klasyków, ale klasyki też trzeba szanować, więc już nasza zasada poszła.
No, Wicker Man, czyli kult, to też jest klasyk, więc puszczamy oko.
George'a Romero nie można nie zawrzeć na takiej liście. Tym razem nie jest to Noc Żywych Trupów, nie jest to Świt Żywych Trupów, jest to Dzień Żywych Trupów. Day of the Dead. What the fuck is wrong with you people? They're dead! They're fucking dead and you want to teach them tricks? They have to be rewarded, Captain. Why else will they do what we want them to do? I don't want them to do anything but drop over! Który paradoksalnie dzieje się w kopalni. I w kopalni znowu mamy bardzo małą społeczność, która już lata w trakcie tej inwazji zjadaczy ciał, jest zabunkrowana, próbuje jakoś tam utworzyć zdrowe społeczeństwo, ale mieszając naukowców, cywili i armię w takim kotle, podlewając to wszystko tym wiecznym strachem, no jest to raczej nieprzyjemna społeczność. I ona tak się kotłuje w trakcie tego filmu, aż spoiler wybucha oczywiście w pewien sposób. Jest to bardzo ponury film i zarazem film, w którym jest jeden z najbardziej wyrazistych z Wally. I drugim takim bardzo wyrazistym elementem jest też postać jednego zombie, który jest, zdaje się, udomowiony. Jest to Bub. Bardzo charyzmatyczna postać się okazuje i jest jakąś taką przegryzką w tym filmie. Troszeczkę taką dającą nadzieję, że w tym nihilizmie ludzkości może wygiełkowało coś innego, co ma jakąś wartość.
Z którego roku to jest film?
85.
To pierwszy film o zombie w reżyserii Romero był komentarzem a propos Wietnamu. To myślisz, że ten też miał jakieś drugie dno, czy już był jednak czystą rozrywką?
Wiesz co, nie powiedziałbym, że czystą rozrywką. Jeżeli Świt był komentarzem odnośnie konsumpcjonizmu, no to tutaj może zaryzykowałbym stwierdzenie, że jest to krytyka właśnie autorytaryzmu, tego jak łatwo wpaść w dehumanizację ludzi przez osoby rządzące.
To się bardzo ciekawie linkuje z filmem, który ja wybrałem jako film na wtorek. To o ile myślę sobie, że zombie możemy traktować dzisiaj głównie rozrywkowo, tak przyjmując, że twój film jest bardziej rozrywkowy, to mój film to już będzie kino arthouse'owe. Czyli film, który wybrałem, to austriacki folk horror Hagazusa z 2017 roku. Więc jest to relatywnie nowy film. A o czym opowiada? Opowiada o kobiecie, która jest uznana za czarownicę, zostaje wygnana i tak naprawdę, żeby uniknąć jakichkolwiek spoilerów, to na tym muszę zakończyć mój opis, no bo to jest taki film, który bym powiedział, że tak jak The Witch jest o rodzinie, która spotyka się z czarownicą, mówiąc bardzo oględnie, tak Hagazusa opowiada o tej czarownicy, która mieszka gdzieś w Alpach w średniowieczu.
Czy ten tytuł coś znaczy?
Oczywiście. Jest to w staroniemieckim termin na czarownicę.
Więc mamy czarownicę w domu, czyli w Europie.
Tak, 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 tak. Ciekawe kino jest, myślę, no tak na wtorek, to jest... No, ten film kontynuuje drogę kultu, że kult też tak się ogląda, można powiedzieć, że ciężko w którymś momencie, kiedy tak jak z tym bohaterem nie wiesz, co tu się dzieje, tak przy Hagazusie też musisz wejść w ten klimat życia samemu w jakiejś wiosce w Alpach i spędzenia czasu w domku z kozłem i z matką, która dostaje szału.
Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. I no wydaje mi się, że ten właśnie średniowieczny horror to jest jeszcze taki temat, który nas zainspiruje. I mam nadzieję, że zainspiruje też twórców, nie tylko amerykańskich. A co w środę? Czy coś też inspirującego?
Oczywiście, to są same inspirujące tytuły, ale środa... Jako środek tygodnia to musi być lekkie odetchnienie. Oczywiście z przewrotem, więc film, który wybieram na środowy seans, to film Late Night with the Devil. You're meddling with things you don't understand. Whoa! Now, as you know, here on Night Owls, we think it's very important to keep an open mind. Please welcome Dr. June Ross Mitchell and Lily, young subject of the book, Conversations with the Devil. I really don't think it's a good idea, Jack. She's becoming more unpredictable. That's a good thing. That's why we still do what? TV. Ladies and gentlemen, please stay tuned for a live television first as we attempt to commune with the devil. Czyli po polsku późna noc z diabłem. z 2023 roku. O czym opowiada ten film? To jest zapis jednego odcinka Late Night Show, czyli takiego programu rozrywkowego, który leci zawsze o godzinie 20. Film opowiada o prowadzącym takiego programu, tylko on musi mierzyć się z tym, że jego program traci oglądalność i on, żeby ratować swój program, zaprasza do niego opętaną dziewczynkę i medium. Co wyniknie z tego połączenia, możemy się domyślić, ale nie możemy się domyślić, jaki film ty wybierasz na środę.
Na środę wybrałem znowu film z tym przekąsem i jest to film japoński. One Cut of the Dead.
Zombie mono de namachiuke de One Cut.
Yatte itadakemasu ka?
Czyli po polsku, przynajmniej według Filmwebu, jednym cięciem. I jak opowiedzieć o filmie, który polecam wam bardzo serdecznie zobaczyć bez żadnych informacji. Jest to film o manii robienia filmu. Jest to film o nieprzewidywalności tego, jak nasze kreatywne przygody mogą się skończyć. Jest to film o tym, jak głupio to może wyglądać z boku. Jest to film, który dezorientuje, w którym musimy sami się wkupić i który wyciągnie spod nas ten dywanik, na którym się tak wygodnie rozsiedliśmy. Jest to szalenie ciekawa rzecz i nie czytajcie więcej.
Ja tego filmu nie widziałem, to zadam tylko jedno pytanie. Czy trzeba być mocno zajawionym w japońskim horrorze, żeby ten film zrozumieć, czy nie?
Nie, zdecydowanie nie. Dlatego następuje po Day of the Dead w moim rankingu, czy tam moim pasażu czasu, bo znając już, wydaje się, podskórnie, jak te filmy o zombie działają, jak ta mitologia zombie działa, tutaj mamy to pokazane właśnie z innych stron i jeżeli mamy tą wiedzę kulturową, powiedzmy amerykocentryczną, to nam wystarczy. Więc późny wieczór w środę zobaczony razem z gospodarzem talk show, a w czwartek czym nas ugościsz?
W czwartek zapraszam was wszystkich na podróż do dalekiej Estonii albo niedalekiej Estonii i znowu jest to folk horror, a mowa o filmie November, czyli listopad z 2017 roku.
Christuse ihu ja veri.
Su ema on seal paju all.
Iga ühel peab midagi olema või veel parem keegi.
Mul on keegi.
Kurczę, ten 2017 rok to jest chyba dobry rok dla horroru w ogóle. Ale o czym jest November? Mówiąc tak najogólniej i żeby jak najbardziej zainteresować wszystkich, to powiem, że jest to estońska odpowiedź na Dziady Mickiewicza. I film dzieje się właśnie w takim okresie. Mamy tutaj połączenie horroru, magii i estońskiej zimy. Naprawdę bardzo ciekawa rzecz. Estońskie kino rzadko gości na naszych ekranach, a ten film to jest naprawdę bardzo osobliwa podróż do świata, który trochę znamy.
Bardzo ciekawe. Kiedyś chyba Hideo Kojima go polecał na swoim Twitterze. On jest wielkim takim fanem filmów, jak wiemy. I wydaje mi się, że to mnie zdziwiło, że on o tym słyszał, a mi gdzieś tam uciekło, ale dzięki, że mi to przypomniałeś.
Czyli jak na razie mamy dosyć słaby bilans filmów, które widzieliśmy, o których nawzajem mówiliśmy.
To pokazuje, jakim bogactwem jest horror szeroko pojęty.
I o to chodzi w tej całej zabawie. Także też cieszę się, że nie wybraliśmy 7 części Halloween na 7 dni, co też nie byłoby złym wyborem.
Absolutnie.
W takim razie może zaskoczysz mnie i czy twoim podwójnym uderzeniem do November będzie Halloween?
Nie. Idę dziarsko jednym torem, się okazuje, bo znowu będą trupy, tylko tym razem troszeczkę w innym wydaniu. Moim czwartkowym wyborem jest film Reanimator, czyli po polsku Reanimator.
Herbert West is at the top of his class in medical school.
How can you teach such drivel? These people are here to learn and you're closing their minds before they even have a chance.
What are He's you? Brilliant, but a little weird.
I've broken the 6 to 12 minute barrier. I've conquered brain death.
His experiments have always been unorthodox.
It was dead.
But lately they're getting out of hand.
Jest to film Stuarta Gordona z 1985 roku. Więc po raz kolejny ten rok nam wybrzmiewa. Jest tutaj jakaś kosmiczna zbieżność. Reanimator to, jak gdzieś znalazłem takie stwierdzenie, Sam Raimi kręcący Frankenstein.
Okej, dziękuję. Jestem już zainteresowany. Wszystko już wiem.
Jest tu makabra. Jest tu granie over the top. Ale jest tu też dużo ciekawych formalnych zabiegów albo eksperymentów z tym, co może straszyć, albo w jaki sposób. Jest tu mania. Jest to... Niektórzy mówią, że film klasy B. Stuart Gordon robił różne filmy. Niektóre są właśnie uważane za takie. W Reanimatorze gra też Barbara Crampton, która czasami jest nazywana jako królowa filmów B. Ale ten film nosi to jako pochwałę. I jest to bardzo, bardzo dobra zabawa właśnie na rozdrożu tych różnych elementów makabry, humoru i horroru. A jaką dobrą zabawę zagwarantujesz nam w piątek, kolego?
Ja zagwarantuję nam wyśmienitą zabawę, ponieważ w końcu w naszym zestawieniu pojawia się film, w którym w głównej roli występuje krwiopijca. Filmem, który proponuję na piątek, jest film Blackula Williama Crane'a z 1973 roku.
Blackula. The Black Avenger. Rising from his tomb to fill the night with horror. Blackula. Dracula's soul brother. Deadlier even than he.
You know, he is a strange dude.
Jest to klasyk gatunku blaxploitation, czyli mamy Draculę przetworzonego przez afroamerykański kontekst lat 70. To jest generalnie też taka dosyć długa linia tych horrorów, bo w ramach kina blaxploitation powstały też filmy takie jak Dr. Black and Mr. Hyde, Dr. Blackenstein. Więc te wszystkie XIX-wieczne powieści były przetwarzane na to kino, które gdzieś było odpowiedzią na emancypację czarnych w Ameryce lat 70. No i właśnie w tej Ameryce lat 70. w Los Angeles budzi się hrabia Dracula po 200-letniej drzemce i musi odnaleźć się w tym świecie. Więc oprócz tego, że ten film jest doskonałą rozrywką, miałem okazję oglądać go w kinie i niestety, ale prelekcja była najgorszym rodzajem prelekcji, ponieważ człowiek, który ten film zapowiadał, zwracał uwagę na to, z czego mamy się śmiać w trakcie filmu, a jestem bardzo, ale to bardzo wielkim wrogiem takiego rodzaju opowiadania o filmach, no bo to nie o to chodzi, żebyś ty się śmiał, bo ten zamek, który jest pokazany, jest ewidentnie makietą. Jeżeli ktoś by ci o tym nie powiedział, to byś to przyjął, bo hej, jest to film sprzed 50 lat. Także ten film, oprócz tego, że ma właśnie ten wariant taki popularny, no mówi też o tym, z czym mierzyła się Ameryka w latach 70., z czym mierzyli się czarni w tamtym społeczeństwie. Jest też druga część tego filmu, Krzycz Blackula Krzycz, i powiem, że gra tam największa diva kina blaxploitation, czyli Pam Grier. Czy widziałeś Blackula?
Niestety nie. Ani w kinie, ani poza kinem. Cały ten segment, powiedzmy, blaxploitation jest jeszcze dla mnie do odkrycia i to brzmi jako dobry punkt wejścia.
Zobaczyliśmy hrabię Drakulę, Blakulę, który musiał jakoś odnaleźć się w tym świecie, a w jakim świecie będziemy musieli odnaleźć się my?
Niestety w moim piątkowym wyborze odnajdujemy się w rzeczywistości tej smutnej, tej mało zjawiskowej rzeczywistości. Bo o ile ty poszedłeś właśnie w ten blichtr disco, no to u mnie raczej tak wygaszamy te emocje. Moim wyborem jest film Lake Mungo z 2008 roku, czyli Jezioro Mungo, w reżyserii Joela Andersona.
I feel like something bad is gonna happen to me. It hasn't reached me yet, but it's on its way.
The normally tranquil setting of Ararat's mountain taken too soon.
10 days after Ellie's funeral, stuff started happening around the house.
Jest to film jednak dalej, wydaje mi się, że mało widziany, ale w niektórych kręgach kultowy, więc kiedyś mi się przydarzyło i pcham dalej tę wieść, bo jest to bardzo ciekawa rzecz. Jest to film wzorowany na dokument i o ile właśnie ten segment found footage już został nam troszeczkę przemielony i troszeczkę się tym przejedliśmy, tak dokument straszący to jest jakiś taki obszar niezagospodarowany do końca. Jeżeli uczęszczacie na YouTube'a i wpadacie tam w różne dziwne rejony, to jest coś takiego. To jest dokument o rodzinie, która musi sobie radzić z tragedią i odkrywamy przez nich tą tragedię i to, jak ona na nich wpłynęła i badamy, czy czegoś tam jeszcze nie było. Czy ta rzeczywistość może jednak jest bardziej skomplikowana. Może były tutaj jakieś nieczyste zagrywki albo nieczyste siły. I przez to skupienie się właśnie na tej historii takiej zwykłej, widzimy jak te postaci troszeczkę wpadają w jakiś taki mały swój obłęd, w to poszukiwanie sensu. A może to nie jest obłęd. Może odnalazły coś, co zmieniło ich życie na zawsze. Nawet mówiąc o tym, mam troszeczkę ciarki. Jest to taki film, który powoli buduje tą gęsią skórkę na waszym ciele. Bardzo polecam.
Też myślałem o jednym filmie, właśnie żeby go zaproponować na piątek. I to byłoby ciekawe podwójne uderzenie, przypadkowe, jakie by nam wyszło. Bo ja myślałem o filmie Deadstream z 2023 roku, który z kolei jest właśnie, nawet nie wiem, czy ten gatunek ma swoją nazwę, ale jest to zapis YouTube'owej transmisji live, gdzie upadły YouTuber postanawia na nowo zebrać followersów i idzie do nawiedzonego domu. Deadstream to jest pierwszy film, o którym myślałem w naszym zestawieniu, którego ostatecznie do tego zestawienia nie wrzuciłem.
Spoiler.
Spoiler alert, ale taki bardzo, bardzo mały spoiler, że Deadstream potrafi przestraszyć. Więc moje pytanie, czy twój sobotni film w końcu nas przestraszy?
W sobotę już nie musimy się bać, bo ta piątkowa rzeczywistość Jeziora Mungo nas tak przetyrała, że potrzebujemy na tą drugą nóżkę. A jak na tą drugą nóżkę, no to klasyk. Jest to klasyk, który jest horrorem, ale jest też czymś o wiele więcej. I wychodzi od twórcy, którego już przywołałem, czyli mówię o Evil Dead 2, Martwe Zło 2, Sama Raimiego z 1987 roku. Klasyk nad klasyki, każdy wie, mam nadzieję, że każdy widział, a jeżeli nie, no to jest wasz sygnał. Zostaliście właśnie zakodowani, żeby zdobyć Martwe Zło 2 i przepysznie się bawić razem z Bruce'em Campbellem, który gra Asha i daje z siebie wszystko.
Groovy.
Hello, lover.
Son of a...
W tym filmie jest element grozy. Oczywiście jest ta kamera, która leci, udaje jakieś dziwne zjawy, które kroczą za naszym bohaterem, ale ten bohater też potrafi się obronić. Ten bohater potrafi odezwać się jakimś one-linerem i potrafi też dać część siebie, żeby zawalczyć z tym złem. Więc bez spoilerów o klasyku, cudowna zabawa na rozkroku humoru i horroru. Widziałeś, wiem, że widziałeś.
Oczywiście, oczywiście. I oprócz Martwego Zła 2, ja też polecam Martwe Zło 1, czyli Evil Dead, bo jest to równie wybitny film, który zapoczątkował to wszystko. Więc w końcu mamy naprawdę takiego jebitnego klasyka, ale mam wrażenie, że nie jest to aż taki klasyk jak właśnie Halloween, o którym się mówi w kontekście Halloween.
A powinien być, bo opuszczona chatka w lesie nigdy nie była tak śmieszna i tak straszna. A co się dzieje w tej chatce, no to jest przedziwna wyobraźnia sama Raimiego, który dał nam właśnie te klasyki, a później w sumie rozpoczął ten trend filmów superhero trochę. Przynajmniej dał mu takiego kopa po tych burtonowskich Batmanach ze swoimi Spidermanami oczywiście, w których też przemycał właśnie te elementy swoje sygnaturowe, horrorowe.
Sam Raimi, to jest bardzo ważny twórca w kontekście całego kina horrorowego i tym bardziej cieszy fakt, że wraca do nas z nowym horrorem.
Jego nowy film ląduje w styczniu. Dla studia chyba jest to taki martwy trochę okres, ale dla mnie zdecydowanie nie. Martwe Zło zawsze w serduszku. Martwy okres mi niestraszny. Widzimy się w kinie na filmie Send Help. Polski tytuł jeszcze nieznany. Cieszmy się. Niech żyje nam Sam Raimi. Niech żyje nam Bruce Campbell. I niech żyje nam sobotni seans z twoim filmem.
To mój film będzie czymś zgoła odmiennym od Martwego Zła, bo ja zabieram ciebie oraz naszych słuchaczy w podróż do Korei Południowej i filmem, który proponuję na sobotni seans, jest film Sleep z 2023 roku.
Pa! Była droga.
Zebrałem na kunkangorinę soria tyliaso.
Czy przykiła to go? Anzago?
Film w reżyserii Jasona Yu, który, ciekawostka, jest protegowanym reżysera filmu Parasite.
I teraz, Bartek, wrzucasz tutaj, jak się mówi, nazwisko tego reżysera z syntezatora mowy. Dziękuję.
O czym jest film Sleep?
Jak tytuł wskazuje, chodzi w nim o sen, a konkretnie o to, co się robi w trakcie snu. Czyli mamy historię młodego małżeństwa, kobieta jest w ciąży, a mężczyzna lunatykuje. I to lunatykowanie prowadzi go do bardzo wielu dziwnych rzeczy, dziwnych zachowań, dziwnych miejsc, ale też prowadzi ich małżeństwo w bardzo, bardzo dziwne, magiczne wręcz rejony. Ale ta historia ma też drugie dno i jest to piękny film o miłości.
To jest taki enigmatyczny opis, który muszę szanować, więc Sleep dodany do watchlisty. Bardzo chętnie sobie sprawdzę.
Ten film właśnie w wspaniały sposób łączy taki arthouse'owy horror z mocnym, psychologicznym kinem spod znaku Romana Polańskiego. Może trochę jak u Ariego Astera.
Z tej gęstości snu, jaki sen nam się zamarzy siódmego dnia, czyli w sumie na Halloween, prawda? Jaki żelazny wybór na Halloween nam sugerujesz, Łukaszu?
Na ten ostatni dzień, ostatni wybór na szczyt tej piramidy, dałem najgęstsze z gęstych, czyli film Andrzeja Żuławskiego Opętanie, po francusku Possession.
You have someone?
Yes.
Do you sleep with him?
Yes.
How long is it gonna last?
I don't know.
When I'm away from you, I think of you as an animal or a woman possessed, and then I see you again, and all this disappears.
Co mogę powiedzieć? No, po pierwsze, jest to kolejny film z lat 80., który pojawia się na naszej liście. No jest to klasyk, jest to żelazny klasyk, jest to klasyk, który teraz przeżywa renesans, no bo po pierwsze jest regularnie wydawany na Blu-rayu przez wydawnictwa na całym świecie. No a też mieliśmy go w Polsce całkiem niedawno dzięki firmie Reset.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.
Pierwszy seans opętania w kinie dla mnie idealne doświadczenie.
I ja tak samo, tak. Też ten film zobaczyłem pierwszy raz w kinie i było to doświadczenie, które ciężko przyrównać z czymkolwiek. Naprawdę bardzo rzadko mam tak, że jak obejrzę jakiś film, to muszę go wychodzić i po tym filmie postanowiłem wracać na pieszo do domu przez 40 minut.
Jest o czym myśleć po tym filmie, bo mamy i dziwne kreatury, i mamy dramat rodzinny, i mamy pewną jakąś psychozę, ale nie wiadomo z której strony w sumie już.
W zasadzie z każdej strony. Ten film to jest pokazanie jednego życia na kilka różnych wariantów i mówiąc tak najoględniej, no to ten film opowiada historię małżeństwa w kryzysie, w którym pojawia się kochanka, kochanek, potwór i temu wszystkiemu przygląda się dziecko.
Są to jeszcze Niemcy.
Berlin zachodni.
Z murem, który jest tuż za drzwiami i też ten, kto widział, wie, co się dzieje na samym końcu, jakie dźwięki słyszymy. Jest to świat mały i duży gdzieś na granicy. To w jakim sosie to wszystko pływa, jak pomiędzy sobą wchodzi w interakcję, to jest to jakby meritum tego, jakie wrażenie sprawia opętanie, a jest to wrażenie piorunujące. Lakonicznie o tym mówimy, oczywiście bez spoilerów, ale też staramy się troszeczkę zachęcić i no, tańczenie o architekturze. Jak opowiedzieć taki film, to trzeba tylko zobaczyć.
No, po tym filmie nic już nie jest takie same. I też tak projektując sobie te 7 dni, powiedzmy 7 dni do Halloween, czy te 7 halloweenowych seansów, właśnie chciałem złapać trochę ten nasz polski punkt widzenia, bo Halloween to w zasadzie nie jest dla nas żadne święto. To jest dla nas coś, co przyszło z zachodu, coś, co jest jakąś okazją do tego, żeby kupić nowe dekoracje do mieszkania i pójść na kawę o smaku dyni. Dlatego zacząłem od kultu, bo trochę jak ten policjant na tej wyspie, nie wiemy, o co chodzi w tej grze. Przechodząc przez te wszystkie stadia tych różnych filmów, zagłębiamy się w siebie i dlatego gdzieś tam po drodze jest też ten film November, żebyśmy przeszli dziady i myślę, że to, co się dzieje w czasie dziadów z nami, to jest właśnie to opętanie, mówiąc mickiewiczowsko, musi narodzić się Konrad.
Grubo. Piorunująco pięknie zawiązałeś tutaj całą narrację swoich wyborów. Przyznaję, że no, zaimponowałeś mi wąski w tym momencie.
Mój drogi, to było moje 7 dni. Co w takim razie, albo kto narodzi się w twoim 7 seansie z okazji Halloween?
Z okazji Halloween rodzi się nowa gwiazda horroru, która wydaje mi się, że zdobyła serca fanów horroru jednakowo. Jest to nazwisko, które już wspomniałeś.
Czy jest to Ari Aster?
Jest to oczywiście Ari Aster ze swoim debiutem pełnometrażowym Hereditary.
It's heartening to see so many strange new faces here today. I know my mom would be very touched and probably a little suspicious. My mother was a very secretive and private woman. It's grandma. You know you were her favorite, right? Even when you were a little baby, she wouldn't let me feed you because she needed to feed you.
Czyli Dziedzictwo po polsku z 2018 roku.
Dziedzictwo Hereditary. Taki jest pełny polski tytuł.
Jak mnie tak poprawiasz, to tam jest Dziedzictwo.Hereditary. Bardzo ciekawy wybór. Nieważne. No, dochodzimy do jakiegoś meritum tego, co nas straszy. W twoim wyborze i w moim wyborze ludzi po 30 straszy rzeczywistość i tego, jak możemy nie poznawać tej rzeczywistości. Więc w Hereditary mamy właśnie rodzinę, która po pewnym wydarzeniu rozchodzi się w szwach. I nie jesteśmy pewni, czy chodzi tylko o te problemy takie ludzkie, czy jest tu jakaś inna zagrywka. Jest to na tyle silna wizja, która jakoś żeni tą nowoczesną technologię i nowoczesny sposób opowiadania z tym klasycznym straszeniem, gdzie nawet jakieś takie jumpscary nie wydają się tanie. Są zbudowane, są na tyle solidnie obwarowane z dwóch stron, że działają tak, jak powinny. Są też sceny, które są bardzo spokojne, bardzo subtelne, do momentu, aż czegoś nie zauważymy. I jest to taka rozgrywka właśnie twórcy z nami i z tymi bohaterami, z tą rodziną, tego, ile jesteśmy w stanie znieść, ile jesteśmy w stanie zobaczyć, ile jesteśmy w stanie wiedzieć i pozostać na jakiejś swojej drodze. To tak enigmatycznie, ale jeżeli nie wiedzieliście, no to jest to ten film, który powinniście zobaczyć.
No i wieczór, w którym obejrzysz po sobie Opętanie i Hereditary, no to będzie niezapomniany wieczór.
Tak jest. Wieczór z dwoma bardzo mocnymi kobietami, bo tak jak powiedziałeś, Izabela Gianni w Opętaniu, cudowna rola, a w Dziedzictwie Toni Collette, która no, daje popis i gdyby Akademia nie była uprzedzona co do horrorów, no to z pewnością była to rola statuetkowa. To jak ona próbuje tutaj utrzymać to wszystko w ryzach, a czasami nie da rady, jest naprawdę niesamowite.
Tak, no to jest film wybitny.
Jeżeli miałbym jakoś podsumować swoje wybory, no to właśnie ten rozkrok pomiędzy horrorem takim ziemskim, takim prawdziwym, a jakąś przygodą, jakimś humorem. Ostatecznie wygrywa horror, czysty horror, ale dla mnie wielką radością z horroru jest właśnie to, jak on się miesza z innymi rzeczami. I tutaj no, dramat rodzinny albo dramat interpersonalny, jest to szalenie ciekawe, jak kształtny potrafi być horror i potrafi przybierać zarówno kształt zabawy, jak i kształt refleksji.
Hereditary zdecydowanie jest bliższe refleksji i to też jest taki film, który no, wiele horrorów cierpi na chorobę jednego obejrzenia, chorobę jednego seansu i często jest tak, że te filmy straszą na pierwszym seansie, ale kiedy wracasz do nich, to nie straszą cię w ogóle. Przy Hereditary nie ma takiej opcji. Ten film działa za każdym razem tak samo i Aster świetnie pożenił horror, który często służy do tego, żeby nas straszyć, żeby nas właśnie gdzieś tak drapać od środka i też, który oglądamy po to, żeby się bać, z kinem, które ma uruchomić w nas jakieś procesy i zastanowić się nad tym, jak my byśmy sobie poradzili z takimi wydarzeniami, których moglibyśmy być bohaterami.
No Ari steruje widzami, nami, tak jak swoimi bohaterami, w tym swoim domku dla lalek. Więc jesteśmy troszeczkę na jego łasce, ale jest to dobry pan. A no bohaterowie muszą przejść przez swoje
piekło. Piekłem na pewno nie jest przejście przez te 14 filmów, które zaproponowaliśmy. Myślę, tak podsumowując, że udało nam się uniknąć wybierania sztampowych produkcji, mimo tego, że wybraliśmy kilka ulubione słowo na dzisiaj, żelaznych klasyków gatunku.
Trzeba, no. Od tego to jest. 7 dni to wystarczająco czasu, żeby pożenić stare z nowym, rzucić jakiś fan favorite, ale też odkryć jakieś nowe karty. I więcej kart też będziemy odkrywać na naszych profilach. Zapraszamy do obserwowania i zerkania, bo poprosiliśmy również innych naszych podcasterów z Podwójnego Uderzenia i nie tylko, ale też z innych segmentów tak zwanej branży o udostępnienie swoich podwójnych uderzeń na Halloween. Więc to będą ciekawe rzeczy, żeby się też zainspirować. A teraz tak pytanie z innej mańki, no bo mamy nowy, wspaniały świat pełen kontentu i ten kontent leci strumieniami, godzinami. Gdybyś miał polecić serial z dreszczykiem, jaki to byłby serial?
Bez wahania poleciłbym Twin Peaks. Wciąż żywe jest we mnie wspomnienie, kiedy pierwszy raz zobaczyłem bohatera o swojskim imieniu Bob. Nie byłem na to gotowy. Nie byłem na to gotowy i kiedy oglądałem to za pierwszym razem, to była noc. Zobaczyłem tego Boba i poczułem, jak moje ciało sztywnieje z jakiegoś przestrachu. Od razu to wyłączyłem. Resztę Twin Peaks obejrzałem za dnia.
A i tak mrowienie pozostało.
Oj, zdecydowanie, zdecydowanie.
Twin Peaks oczywiście żelazny klasyk, ale też bardzo ciekawy przykład na właśnie to, jak kształtny jest horror, prawda? Bo w tym wypadku mamy mariaż horroru z nie sitcomem, ale z jakimś takim serialem obyczajowym o małej miejscowości. Przecież jest dużo segmentów bardzo istotnych dla całości filu Twin Peaks, które nie mają nic wspólnego z horrorem, które są po prostu takimi quirky rzeczami, które się dzieją w tej społeczności, a jednak pod spodem jest coś niebezpiecznego.
Tak, i tak jak Ari Aster pokazał nam w Midsommar, że można się bać w pełnym słońcu, tak wcześniej pokazał nam to David Lynch, że można się bać, kiedy nic nie wskazuje na to, że jest strasznie. A ty, jaki serial byś polecił? Może coś nowszego niż ja, bo Twin Peaks jest starszy niż ty, czy ja?
No ja bym bez wahania polecił seriale Mike'a Flanagana, zwłaszcza pierwszą serię, którą stworzył, czyli Haunting of Hill House, czyli po polsku Nawiedzony dom na wzgórzu. Serial Netflixowy, produkcja, na której w sumie Mike zrobił swoją renomę, chociaż wcześniej robił też filmy. I jest to właśnie pożenienie tego horroru z dramatami rodzinnymi, trochę w sosie Stephena Kinga, trochę w sosie takim gotyckim, no bo mamy ten nawiedzony dom, który straszy. I mimo, że to trwa tyle godzin, mimo, że ja widziałem to parę razy, to za każdym razem no, czuję te dreszcze wtedy, kiedy Flanagan zamierzył, żeby były te dreszcze. I jest to świetny przykład na to, jak horror też potrafi w pewien sposób rozczulić, potrafi zawrzeć taką pozytywną jakąś wiadomość o życiu i o tym, co nas spotyka, że jest jakaś w tym wartość w tym wszystkim. A jeżeli nie Dom na wzgórzu, to na przykład Midnight Mass, czyli Nocna Msza. Serial, powiedzmy, mniej już horrorowy, bardziej taki obyczajowy, jednak z tym elementem, no bo mamy tam pewną kreaturę, która inwigiluje małą wyspiarską społeczność. Bardzo chrześcijańsko unurzany serial w takiej winie za pewne czyny, ale również też w alkoholizmie i tym, co przychodzi po alkoholizmie, jakieś rozliczenie. Bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Dużo monologów, które wiem, że niektórych ludzi raczej odstraszają, ale to jak Mike to pisze, ja to zawsze kupuję i po raz kolejny rozczulam się w horrorze. Paradoks.
To jest też taka cecha, która często pojawia się w horrorach, czyli paradoks. Myślę, że większość horrorów zbudowanych jest na paradoksie i chyba samo też doświadczanie horroru jest paradoksalne, bo oglądamy coś, co się nie dzieje, ale robi coś z naszym ciałem.
Wczuwamy się w to tak, jakby to było prawdziwe i odczuwamy to bardzo mocno. Żadne inne zwierzę nie sprawia sobie takich wrażeń jak my, kiedy szukamy tej sensacji strachu.
I mówiąc o tym paradoksie, to przyznam, że horrory najczęściej oglądam w kinie z tego bardzo prostego powodu, no bo kino to nie jest mój dom. Dom kojarzy się z bezpieczeństwem, a w kinie zawsze wiem, że jestem w kinie.
I zawsze wiesz, gdzie są drzwi.
Nawet są one podświetlone, więc tak.
Wy też wiecie, gdzie są drzwi, bo te drzwi zaraz się zamkną. Skończy się nasze 7 dni do Halloween. Mamy nadzieję, że jakoś was zainspirowaliśmy do poszukiwań, do nowych doświadczeń, a może do powrotu do pewnych tytułów.
Tak, oglądajmy oryginalne Halloween, oglądajmy te wszystkie rzeczy, te popcornowe filmy, ale szukajmy też czegoś, co nie jest oczywistym wyborem na Halloween.
Dajcie znać, co spoza tej żelaznej klasyki wy lubicie sobie zapodać na Halloween albo w okolicach.
I to myślę, że jest świetne podsumowanie do naszych 14 propozycji na Halloween. To było Podwójne Uderzenie Inaczej, odcinek halloweenowy. I słyszymy się w kolejnym odcinku. To będzie już kanoniczny odcinek Podwójnego Uderzenia, w którym porozmawiamy o filmie Late Spring, czyli Późna Wiosna w reżyserii Yasujiro Ozu.
Czy to jest horror? Cóż, jest to rzeczywistość, więc może nawet straszniej.
Słyszymy się. Dziękuję ci, Bartku.
Dzięki, Łukasz.
To było Podwójne Uderzenie.
Podwójne Uderzenie powróci i jak zawsze jest wspierane przez Fundację Real North, a realizowane w studiu Black Zebra. Cześć.
Cześć.